Przepraszam bardzo, że się spytam. Jaka firma chroni naszą imprezę? Nie czuję odzewu. Tadeusz Pióro!
Polska. Zbigniew Machaj. Polska.
Mamy czytać, czy co mamy robić? To ja wam przeczytam wiersz, który kończy. Albo właściwie tak trochę kończy, ale i też nie kończy. Zbiór wierszy, który wydał Artur Burszta pod tytułem Kraina Wiecznych Zer. Ten tytuł już był użyty raz przez Tomasza Majerana w jego wydawnictwie, ale to jest mój tytuł. Ja mam prawa autorskie na ten tytuł. Wiersz nazywa się Rytm końcowego odliczania. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To nie jest piosenka irlandzka. To jest pierwszy wiersz naszego występu. Tadeusz Pióro!
Dobry wieczór Państwu. Jestem onieśmielony tym...
Co z tymi piwami, przepraszam?
Jestem onieśmielony tym wstępem Zbigniewa Macheja, który sprawia, że chyba powinienem jakby przebić to, co on zrobił, prawda? Zrobić coś no już tak rapowego. Tymczasem nasz występ jest występem, który następuje po występie Kierna Carsona i Dona Patersona. A zatem można by po angielsku powiedzieć hard act to follow, czyli trudno przebić takich zawodników. No ale musimy, nie? Syntetyczność. Ojciec umarł, płonęły biblioteki. Włożyłem cię na noc do szklanki, wzruszyłaś mnie wypaczonym konturem, nową gamą gestów, nie zasnąłem, nie ma cię, gdy otwieram oczy, nie ma cię, gdy zamykam oczy, nie dotknę cię nigdy, nie stawiasz oporu. Jak mnie podniecisz w tym skromnym muzeum stereoskopii, laleczko, laserowa zjawo zza różowej chmury. Został nam jeszcze jeden pocałunek pod czyjąś ambasadą lub pałacem kultury.
A teraz, proszę Państwa, to nie jest Thomas Stearns Eliot. Dziękuję.
A ja to chuj.
Dziękuję. A gdzie jest piwo dla Tadeusza Pióry? Przeczytam tekst pod tytułem Trzy ondulacje na modę włoską. Ada dipindo bolindo rande extra oblisa ficami zwisa. Melba dependo fe arte blondo v aferomondo conformimento. Prezo aiola, forte magistro, alganobistro, falando bola. To nie był głos w kampanii wyborczej. na nikogo. Tadeusz Pióro!
Fucking ace, Biggie. Odcięty. Miły wieczór przy jazzie i heroinie odbił się echem jak lepsze imieniny. Miasto wolałoby nie spać, lecz śpi głucho, bez cienia szansy na elegancką synkopę, krótki oddech uchodzący z mozołu jak frywolny cytacik. 100 lat ani rusz bez pocztówki dźwiękowej z pobożniejszymi życzeniami, a cokolwiek na żywo w czerwonych trzewikach kończy się amputacją lub wznoślejszą aborcją z powikłaniami. Północ. Kamienne świątynie wciąż huczą od zbędnej emfazy. Cienie rąk na ścianach skaczą samowolnie. W synklinach nocy grubieją dziarskie koncepcje, festiwale, konkursy, reelekcje, po których 100 lat ani rusz, bo tylko nowe sposoby milczenia, proste i wyuzdane, otworzą nam żyły i oczy. Zbigniew Hajs.
To lubię. Lubię, kiedy muzyka liże mnie po nogach, aż drży od tej pieszczoty pode mną podłoga. Lubię, kiedy muzyka pieści moje podbrzusze, dostarczając mi nowych estetycznych wzruszeń. Lubię, kiedy muzyka wpija mi się w usta, dając mi taką rozkosz jak lektura Prusta. Lubię, kiedy muzyka całuje mnie w czoło, bo wtedy odlatuje mego smutku gołąb. Lubię, kiedy muzyka bierze mnie przez uszy i kamienną opokę, oponę mego słuchu kruszy. Ale opoka też może być. Też się kruszy.
Zaproszenie. Czemu miauczysz, stary kocie? Miseczkę masz pełną. Długo spałeś. Może pragniesz pieszczot? Też chcę, by ktoś pieścił się ze mną. Nie ty, lecz ktoś inny. Piękny i nagi. Kogo dziś nie ma. A może miauczysz, bo dosyć masz życia i chętnie zdechłbyś, lecz nie masz odwagi? Też chętnie zdechłbym i nie mam odwagi. Naleję ci, wypij i jeszcze raz wypij. Wspólnie nabierzmy odwagi.
Właśnie ukazała się nowa płyta Madony, która nazywa się Music, jak wiecie. Ale ja wam przeczytam wiersz, który odnosi się do poprzedniej płyty Madony, która się nazywała Ray of Light i była lepsza, niż płyta Music. Nieprawda, była lepsza. To już proszę zamilknąć. Czytam wiersz Ray of Light. Najokrutniejszy miesiąc to maj. Pora karkołomnych skoków ze skrajności kwietnia w nieskromność kwitnienia. Pora pierwszych komunii i histerii matur. Pora krwawych łopotów, pyrrusowych zwycięstw i morderczych rocznic. O Madono, Madono, w roli Marilyn Monroe, albo nawet Evity, ratuj. Miej nas w czujnej opiece. A ty, żołnierzu zadłużonej wolności, co w transie nocnego czuwania słuchasz jej najnowszej płyty, już raz na zawsze spocznij.
Czym jest poezja? Grą zespołową dla samotników, całkiem osobną przyjemnością, sposobem na śmierć i życie sędziego, widzów, działaczy, wyczynowym sportem, który nie zbawia, choć wielu go o to posądza, cudem na Wembley i na hologramach z winnych uwodzicieli. Nie musisz dzwonić, po prostu napisz. Żartem i recepturą, zakładką w modlitewniku, czynem społecznym, społecznie szkodliwym lub pożytecznym dla wyobraźni niepocieszonych szkodników, nędzną pociechą dla tych, co nie wiedzą, czym jest poezja. Co tak krzyczysz?
Dedykuję fotografom albo fotografikom, którzy robią zdjęcia. Rady. Spróbuj fotografować wierszem 25 godzin na dobę jak Annie Leibovitz podczas tournée Rolling Stonesów. Mick Jagger twierdzi, że zdjęcia publiczności, wykrzywione twarze zadrucianą siatką, wyszły jej lepiej niż zdjęcia kapeli. Weź jeszcze jeden haust, jeszcze jeden łyk i pstryk. Sfotografuj wierszem, jak ona, powrót Johna Lennona do matczynego łona w wigilię jego śmierci. Biorąc sobie za wzór okładkę Vanity Fair z ciężarną Demi Moore, zrób wreszcie coś wielkiego. Na miarę swoich marzeń, na kształt obrotów ciał, na modłę muzyki sfer, na znak oka w trójkącie. W nagrodę będziesz ślęczał bez końca, wypisując czeki w jakimś niebieskim kącie krainy wiecznych zer.
Przeczytam Państwu wiersz, który ma tytuł angielski. Mógłby mieć polski, ale specjalnie nadałem mu tytuł angielski, dlatego że jestem echem wiersza Roberta Lowella pod tytułem Skunk Hour, czyli godzina skunksa. Moja wersja tego wiersza, która jest mu prozodycznie mniej lub rzadziej wierna, nazywa się Bug Hour, czyli godzina owadów. A bohaterem tego wiersza jest kot, który jest bohaterem kilku moich wierszy. Bug Hour. Po zachodzie słońca kot rusza na polowanie. Kurczy się jak jeż w kącie pokoju, na półce lub gdzieś za moimi plecami, blisko lampy o nierównym blasku, śmiertelnego centrum sterowania lotami much, komarów, ciem i innych nerwowych satelitów. Kot pręży się, jakby miał skoczyć przez Bosfor, lecz gdy zatacza łapą łuk i chwyta coś w powietrzu, robi to od niechcenia, jakby odganiał natrętów, a nie pracował na deser. Pochyla łeb i ostrożnie rozluźnia pazury. Jest. Szybko dopyska. Łatwizna. Trudniej złapać owada wysoko nad ziemią, z wyskoku. Kiedy wbija wzrok w spojenie ściany z sufitem lub włazi na framugę drzwi, kurczę się i wbijam w fotel, jakbym stał się pokaźnym owadem, zamarłym w ostatnich mgnieniach życia. Ale dzwoni telefon. To Adam Wideman, narzeka, że ktoś ukradł moje sny. Obiecuję wysłać nowe, gdy tylko je zapamiętam. Adam spędził czas z pożytkiem w Norymberdze. Do widzenia, cześć. Tym razem jest ćma. Usiadła na ramię obrazu reprodukcji zdjęcia z krzyża Caravaggia. Kot zeskakuje z framugi, robi kilka susów jak skoczek otyczce, leci w powietrzu i obiema łapami ściąga ćmę z czarnej metalowej ramy. Kuca jak królik, wpycha ćmę do pyska, rusza szczękami, mlaska, potrząsa łby. Bardziej cierpimy przez miłość niż pornografię. Wyciągam z kosza na śmieci butelkę, w której zostało kilka kropel wódki. Wylewam je na palec, przeciągam mi wzdłuż warg, lecz nie mogę zabić smaku.
To teraz tekst, który się nazywa Jak to smakuje, który ma dedykację Andrzejowi Sosnowskiemu. Andrzeju, cześć. Ahoj.
Przynieś jeszcze po piwu.
Tu by się prosiło, żeby przeczytać w dwóch wersjach ten wiersz. Nie wiem, czy mi się uda. Przepraszam za ewentualne uchybienia. Pierwsza wersja jest taka. W pewnej fabule na temat sztuki rolę Warhola gra David Bowie. Nikt się nie dołuje, jak to smakuje, póki peruki blond nie poczuje na swojej głowie. Druga wersja jest taka. Tylko czytana. W pewnej fabule na temat sztuki o rolę Warhola gra David Bowie. Nikt się nie dowie, jak to smakuje, póki peruki blond nie poczuje na swojej głowie.
Przeczytam wiersz, który został właśnie wydrukowany w miesięczniku Odra, lecz został wydrukowany tam bez dedykacji, która jest dedykacją istotną z mojego punktu widzenia, a być może nawet z punktu widzenia osób, którym wiersz jest dedykowany. Jest on dedykowany towarzyszom podróży, a nosi tytuł Hiciory z PKP.
Siwy.
Mogą się przydać w dobie kryzysu. Dadzą pociągnąć jeszcze godzinę lub dłużej, nim zapanuje spokój, nim zawiesisz potrzeby aż do odwołania, nim nazwy miast i dworców nowego stulecia puszczą się w taneczną niepamięć. Taka jest kolej tradycyjnych rzeczy, taka jest miara, która nas niweczy. Przepraszam, zapomniałem Państwu powiedzieć, że to jest piosenka, nie wiesz? I jest refren, zwrotka, refren, prawda? Jest solówka na gitarę, a potem jest everybody. Ale to będę czytał dalej. Dziś wszystko wolno. Nasze nagie oczy są czerwone jak poczęstunek, który zjemy dopiero w następnej podróży. Do tamtej pory będzie na nas czekał jak koniec trasy lub cicha nadzieja na dreszczyk duchowej emocji. Taka jest kolej tradycyjnych rzeczy, taka jest miara, która nas niweczy. To będzie solówka. Gonimy za szczęściem, karcąc mity. Po zachodzie słońca w wieżach kości słoniowej zawieramy pakt z obrażalską śmiercią. W gospodzie po sprawdzeniu listy każdy ptak brzmi jak prorok, a wyrzuty sumienia trapią nas niczym malwersantów z administracji państwowej lub pijanych Amerykanów. Bierzemy więc jesień w leasing i zachowując niezbędne środki ostrożności, wahamy się. Słone dowcipy skrócą czas od siatki, jak stare filmy dokumentalne o prasach polowych i życiu wsi. Uzakręci się wokół na widok tych hałd, starych opon, składów makulatury. Za gardło ściska coś niewidocznego, pismo lub cicha muzyka odpływów, lecz nie ta, choć podobna. Tu wszystko dryfuje jak kwiaty lotosu w jacuzzi. Czy mamy jeszcze coś do stracenia? Podobizna rekina staje twarzą w twarz z podobizną dziewczynki z zapałkami. Nasze pieśni są wolne od słów. W tym trudnym okresie, kiedy złote tarasy kładą się cieniem pod koła pociągów, a paradoksy i oksymorony wypaczają półki biblioteczne, otwieramy społeczną szkółkę szybkości. Nasze łańcuszki dzwonią na koniec trzeciego dnia. Taka jest kolej tradycyjnych rzeczy, taka jest miara, która nas niweczy. Everybody. Taka jest kolej tradycyjnych rzeczy, taka jest miara, która nas niweczy.
Ja chciałbym przywołać do porządku tę grupę, która znajduje się na balkonie.
Tak jest. Co jest?
Do tej pory nie było tak wysokiej frekwencji na balkonie. W związku z tym, żeby was porazić majestatem, chciałbym przywołać nazwisko Adama Mickiewicza.
Fucking A!
I do tych, którzy są na balkonie, chciałbym się zwrócić per wy. 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 Wypuśćcie Mickiewicza. Wypuśćcie na ulicę. Niech sobie molestuje krakowskie dziewice. Wypuśćcie go na miasto. Wypuśćcie go na planty. Niech go sobie zobaczą krakowskie palanty. Trochę wymuszone oklaski, zdaję sobie z tego sprawę.
Hello? Mówisz za blisko mikrofonu. Ja?
Tadeusz Pióro.
Tego nie ma w tej książce, a ja mam wiesz, promować książkę, to ja przeczytam te książki. Koda? Korowód kobiet ciekawych życia, a w twoim przypadku śmierci, coraz dłuższy, coraz bardziej kręty, jak zwierzynę łowną płoszy cię z ukrycia. Nie uciekasz, bo dokąd? Noc płonie w krysztale reflektorów złowrogich, jak ślepia psich sfor, w kolorowych kieliszkach kuszących jak umór, gdy języki stoją pod różowym sygnałem i czekają na cios, który któraś zada, żeby puścić się w ruch i gnać bez litości. Noc nie nadąży za ich cichą mową. Na skraju sali, gdzie zwierzyna wpada w sidła cierpliwej i cierpkiej miłości, gaśniesz cicho, ze wstydem i spuszczoną głową. Mickiewicz.
Uwaga o seksie w ciemności. Seks w ciemności jest ciemny i pełen nagości, o złej oglądalności, w słabej widzialności. Seks jest w ciemności ciepły i miejscami lepki. Brakuje mu wyraźnie piątej jasnej klepki. Seks jest w ciemności tańszy i bardziej praktyczny niż seks przy zapalonym świetle elektrycznym. A orgazm w takim seksie jest jak noktowizor, przez który mętnie widać nieśmiertelną tarczę. Bo seks, szanowni państwo, to nocny poligon, ćwiczenia przed desantem naszych dusz w zaświaty, po których nasze ciała śpią jak ścięte kwiaty, z minuty na minutę coraz bardziej starcze.
Potem będzie dans. Łzy klasyka. Ojciec umarł. Płonęły dyskoteki. Wyjmowaliśmy proce. W szklankach pływały oczy błyszczące od setek wzruszeń zielonej nocy. Kroki bezdusznych baletnic drażniły pod stroboskopem. Spojrzenie jak szpilki z kryształu płonęły przed tobą, laleczko, animatorko kultury. Nikt nie zna warunków twojej kapitulacji, nagiej prawdy, meldunków z zabarykad, z makulatury, co dzielą według woli to miasteczko. Już.
Tadeusz Pióro. Proszę państwa, ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę.
Always a good idea.
Która teraz się układa do snu w Cieszynie pod adresem Plac Wolności 10/2. I chciałbym pozdrowić moje dzieci, moją żonę. I w związku z tym przeczytam wiersz pod tytułem Wierszyk na pierwsze urodziny. Obyś był mocny jak Mozart, uchem, umysłem, duchem i niezawodny jak proca, z której zabito Goliata jednym miłosnym ruchem. Tego w dniu twoich urodzin życzy ci, synku, twój tata.
Dni kuchni czeskiej w hotelu sowieckim. Żegnam się z myślą, ale bez uśmiechu. Nie widziałem słońca już od wielu dni. Opuszczam szpital, w którym umarł ojciec. Na placu Zawiszy wsiadam do tramwaju. Telegram dostałem w kwietniu dawno temu. Nie wiedziałem, co czuję, ani co mam robić. Żona dała mi buzi, poszła na aerobik. Wysiadam przy rondzie Charlesa de Gaulle'a. Zachodzę do bliklego po ciastka, by nie iść z pustymi rynkami do piwu. Jest wtorek, koniec listopada. O końcu świata dawno nikt nie mówił. Raczej o końcu historii. Nie mojej, myślisz? Może się nie mylisz. Dni potrwają do piątku. Pożegnalną depeszę nadam z pokładu samolotu.
Versace zamordowany. Czy śmierć przychodzi z miejsca jego urodzenia? Stamtąd? Czy raczej z tamtej chwili? Z ponadczasowych wczasów, ale służbowo, z polecenia jakiejś czasownej mafii. Z ponaddźwiękowych sonat, z ponad, czy raczej z poza. Poza, śmierć poza przychodzi do woza. Do woza? Jaki model? I bez względu na to, czy stare, czy młode jest ciało kierowcy i czy pasażera czasem za bardzo dusza nie uwiera. W nagrodę przepraszam czy za karę. Nic nie szkodzi. Raczej dla wyrównania ratunku i spłycenia długu. Poza tym odgórnie i zaocznie. A wargi modelki? No cóż, muskają brokat sukni, jej rąbek według jego projektu. Taki pocałunek cudnie zmienia klienta w manekina, w mało seksowny eksponat. Takie przelotne cmoknięcie ma nagle siłę trąbek ostatecznego sądu. Co? Pocałunek w usta? Czy aby nie mylę objawów z przyczynami? No tak, nie w usta, lecz w czoło. Bo idąc, kocha inaczej, jak powódź. Choć tak samo jak pożar, wali prosto z mostu. Tak samo przelotnie i czule jak strzał z głowy, w głowę z bliska. Jeden, potem drugi, choć inaczej, jak grom z jasnego nieba uderzający w dom. Z bliska? Po prostu z miejsca swego urodzenia przychodzi. Zostaje na zawsze, na chwilę i nie płacze.
Język i kara. Bandyci leżą martwi, więc postęp trwa w ramach pewnego porządku, jak walka klas wymierzonego w przyszłość z precyzją paradoksów Zenona. Miasto żąda nowej filozofii, kodeksów prostych w obsłudze, objęcia ochroną złowieszczych sów i eksterminacji wybryków natury. Lecz gdy historie tworzą gazety, ulica żyje amnezją, a detaliści spirytualiów prowadzą falangi i frondy ku szybszej złego naprawie. Dziś straszy pod każdym numerem. Dziś mówi się bez uprzedzenia o cudzym upadku i ostatniej woli arbitrów dawnej świetności słowa, o stylu wysokim aż po sam czubek Pałacu Kultury i Nauki, licząc na słuszny zbieg okoliczności, błysk prawdy w ciemnej masie dowodów na z góry wiadome jutro. Otoczono je chórem, obiecano nagrodę. Zapas entuzjazmu sięgał po horyzont, lecz nas tam już nie było. Stary szałas na skraju polany stał pusty jak grób, gdzie zbudzony obcą harmonią przypadkowy turysta mógł poczuć się ofiarą transcendencji. Oby nikt go nie dostrzegł, bo o tym, jak było, nie mówi się, tylko wie. Więc kiedy po latach ujrzałem go w jakiejś spelunce nad Nilem, zrozumieliśmy się bez słów. Szary welon bogini skruchy odfrunął, jak stado ptaków we mgle. Zbieraliśmy siły na ostatni dryf. Czerwone chusty, pepesze, szminki i sztaby złota ukryte pod grubą warstwą druku wyszły na jaw przy pierwszej rewizji. Byliśmy skazani na poprawne osiedla, gdzie śnią hurtownicy i ich kobiety. Wiedzieliśmy, że to wulgarne. Ze szkoły życia wynieśliśmy wszystko i krążąc bez grama balastu, zabijaliśmy czas kontemplacją zmiennej postaci istniejących rzeczy. Wiedzieliśmy tyle, co żagiel o wietrze lub wiatr o skali Beauforta i tylko mocne, klarowne uczucia czuwały jak sfinks nad cudzymi słowami. Już tradycyjnie urywał się telefon. Olśnieniom nie było końca, lecz żaden styl nie narzucał się tak jak wyrok uniewinniający, choć od dawna osądzono to innym. Bądź ostateczne rozstrzygnięcie spraw, które przyniesie czas. Ile jeszcze będziesz czytał kawałków?
Dwa, trzy. Okej. Do artystów w Krakowie. Przybijcie gwoździem 9 tes. do drzwi kościoła mariackiego w Krakowie i młotkiem je przybijcie, te 9 tez. Niech ktoś im zrobi zdjęcie. Niech rozśmieszają nas do łez, niech graje trębacz zwierzy. W południe o północy, o każdej pełnej godzinie, niech lśnią na ustach młodzieży te tezy pierwszej pomocy. Przybijcie je w adwencie i zróbcie zwrot napięcie. Dla dobra swojego je przybijcie gwoździem i młotkiem te 9 tez, 9 mus do drzwi kościoła mariackiego w Krakowie.
Skoro już mowa o Krakowie, to przeczytam wiersz zadedykowany trzem Marcinom, z których dwaj mieszkają w Krakowie, Świetlicki i Baran. Wiersz nosi tytuł Panna Tutli Putli przykłada dużą butelkę do ust. Południe hejnał zwierzę. Chomiki mam policzone. Białe myszki oklejam kalkomanią Marlboro. Jeszcze dzień, a zrobią to za nas alkomaty.
Tydzień bez właściwości. W poniedziałek jestem podobny do poniedziałku. We wtorek jestem podobny do wtorku. W środę jestem podobny do środy. W czwartek jestem podobny do czwartku. W piątek jestem podobny do piątku. W sobotę jestem podobny do soboty. W niedzielę jestem podobny do niedzieli. Jest wiersz, to był wiersz bardzo anglosaski. Środa Popielcowa!
Psie pole. Majeran nadbił Jaworskiego, lecz nienasycone psy dostały manto od machiny wojennej Grześka Wróblewskiego. Marta Podgórnik pokazała zauroczonym oportunistom, co to melodeklamacja, i zmogła fortecznego tyrana z językiem. Kafka rozłożył na łopatki Rejna, lecz cóż, Miloš Doležal rozniósł obu na szablach tak, że mieli się spyszne. Baran zadał śmiercionośny cios ciemniakom i ich wiernym pieskom i zjadł Patersona z rogami. Śląska Szkoła Życia nie potrafiła oprzeć się delegacji z Wysp Brytyjskich, która starła je na puch. Zomer rozbił Fantomasa w drobny mak, a Sosnowski obrócił Zawadę w perzynę. Pychę Biedrzyckiego poskromili Wilczyk i Dycki. Zakusy pióry ukrócili Carson i Longley namiętnym pocałunkiem, lecz grający na cztery ręce Douglas Dunn wszczepił tęgie baty zapalczywym chłopcom ze szmaragdowej wyspy. Zanim chamkało, zdołał osiodłać Jarniewicza, potomek Larkinów przytarł rogów Irlandczykom i Krynickiemu. Zadura owinał sobie koło palca Honeta, któremu podsiadło też zadał Bobu. Marcin Świetlicki wziął za frak Wilczyka, lecz radość krótko trwała, bo Anna pod czaszy rozgromiła go do szczętu. Fiedorczuk ucięła łeb Piotrowi Zomerowi, ale Kobierski pokonał ją jej własną bronią. Fantomas spacyfikował Barana, wbijając go na pal. Gutorow poił podsiadłem piołunem, piekąc go na wolnym ogniu, podczas gdy Siwczyk stłukł foksa na kwaśne jabłko. Grzebalski dał susce fangę w nos i kamień na kamieniu nie pozostał z całego misterium. Wideman zalał sadła za skórę poetom czeskim, których złapała czkawka, zaś Bogdan Zadura, wzięty w dwa ognie przez Irlandczyków, pojechał do Puław po bimber. Wasza wziął w kocioł macheja, piórę i majzla. Podgórnik wpędziła honeta do trumny, słowo po słowie, jak się należy, a siwczyk dar pasy z Sosnowskiego, aż przeciął pasmo dni o suchym pysku. Po srogiej rąbaninie majeran skrócił kawkę o głowę. Pióro zmiótł z powierzchni ziemi foksa. Ślązacy zaszlachtowali i wykrwawili warszawiaków. Dycki położył trupem Fiedorczuk i długo się nużał we krwi swej ofiary. Baran postawił włosy na sztorc i ruszył na Zomera, lecz skończyło się to kolejnym poematem. Pewnego dnia bursztyn nakrył Legnicę białym prześcieradłem i położył nogami w stronę wybuchu. To ja skończyłem.
W tym momencie zaczyna się kraina wiecznych zer. Kraina wiecznych zer. Kraina wiecznych zer.
Droga czytelniczko, miły czytelniku, nasze książki stoją na półkach w Empiku.
Kraina wiecznych zer.
Wyrwało mi się.
Jak to daleko stąd, jak blisko. Może prowadzą do niej wszystkie drogi, jak do stolicy, jak do Rzymu. A może do niej zmierza wszystko widzialne i niewidzialne. Może prowadzą do niej gniewne bogi i szeleszczący idole, co fruwają w górę, w dół i w skos, i w prawo i w lewo i po kole, rozszczepiając każdy włos znaleziony po drodze w rosole na cztery tajemnicze litery. Weź jeszcze coś przeczytaj, Tadeusz.
Środa Pobielcowa. Cały czas publiczność domaga się środy Pobielcowej.
Proszę Państwa, muszę z przykrością stwierdzić, że właśnie pan Tadeusz Pióro przekazał mi wiadomość dla Państwa. Pan Tadeusz Pióro nie posiada niestety przy sobie tekstu wiersza pod tytułem Środa Pobielcowa. Dziękujemy. Dobranoc. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, miłego następnego stulecia i miłego następnego tysiąclecia. Wszystkich zapraszamy na balkon. Dobranoc.